programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór mówię też mojemu gościowi, którym dzisiaj jest profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny numer 4. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Ze względu na panującą sytuację wyjaśnijmy to słuchaczom w bezpiecznej covidowej odległości, także nic nam nie grozi. Panie profesorze, to zupełna nowość w wymiarze ogólnopolskim. Kierowany przez pana oddział wzbogacił się o system do telemedycyny i tutaj od razu musimy wyjaśnić, nie wolno tego mylić z teleporadami.
Tak, rzeczywiście przyzwyczailiśmy się już trochę do teleporad. Wielu naszych pacjentów korzysta z tej opcji, czyli łączymy się telefonicznie najczęściej po to, aby ustalić, czy stan kliniczny się zmienił, czy leczenie, które stosujemy, jest przyjmowane przez pacjentów, no i czy jest bezpieczne. Owszem, jest to bardzo dobre rozwiązanie na obecne czasy i trzeba przyznać, że zmieniło to naszą praktykę. Tu jest małe zastrzeżenie, że pacjenci już zdiagnozowani albo którzy już zostali włączeni do programu leczenia, no mogą z takich opcji korzystać. W żaden sposób nie zastąpi to spotkania osoby, która po raz pierwszy zachorowała i musimy zweryfikować, co się u niej dzieje. Ten nowy program jest czymś innym. My to nazywamy e-konsylia neurologiczne. Na czym to polega? Otóż chcemy się łączyć w sieci z oddziałami neurologicznymi na terenie województwa.
To już od razu wyjaśnijmy. Tych oddziałów jest 16.
18, dołączając dwa takie, które mają częściowy profil działalności i są rozproszone w całym województwie. Ale często mamy sytuacje, w których na przykład ktoś leży właśnie w dalszym, oddalonym oddziale, a jest jakiś bardziej złożony problem. No i jesteśmy proszeni o albo przejęcie chorego, albo właśnie ustalenia toku postępowania. Mając takie nowe narzędzie, taki system, gdzie możemy się łączyć na żywo z danym miejscem i wymieniać doświadczenia i rozmawiać i wręcz jeszcze oglądać pacjenta, no będzie to dużą innowacją i pomocą w naszej codziennej praktyce.
Ułatwia to sprawę, bo nie trzeba pacjenta transportować. Odchodzi koszt transportu, chociaż to może w tym wypadku nie jest rzeczą najważniejszą, ale dochodzi bezpieczeństwo pacjenta, nie naraża się go na podróż.
Oczywiście, jest to z reguły sytuacja, w której pacjent właśnie jest leżący, stan się pogarsza, no i trzeba przemyśleć, jaki jest dla niego najlepszy tor postępowania, więc bez konieczności przewożenia, angażowania też dużego zespołu z personelu, żeby zabezpieczyć bezpieczną podróż. Więc to wszystko nam się upraszcza i będziemy mogli zdalnie rozmawiać, dyskutować i oglądać wyniki badań takich osób.
Co jest jeszcze istotne w tym wszystkim, to te 16 oddziałów plus te dwa, o których pan profesor wspomniał, one nie są do końca adekwatne do potrzeb, jeżeli spojrzymy na mapę województwa, na mapę regionu, ich rozmieszczenie.
Tak jest. Mamy niestety w południowej części województwa trochę rzadsze wysycenie oddziałami. Ta populacja wokół istniejących oddziałów jest dość duża, nawet po 200-300 tysięcy osób, więc rzeczywiście jest to duży problem. Chorzy muszą przejeżdżać, tak wyobraźmy sobie też pracę karetek pogotowia. No to wszystko może być w jakiś sposób zmodyfikowane, złagodzone właśnie takim systemem teleinformatycznym.
Jeszcze jedna rzecz, jeżeli pan pozwoli, kontynuując wątek systemu teleinformatycznego, to jest personel. Znowu wysycenie personelem specjalistycznym, personelem medycznym, neurologicznym też nie jest do końca zadowalające.
To prawda, wiele tych mniejszych placówek narzeka na braki kadrowe. No, w ostatnim czasie młodzież rzadziej wybiera neurologię jako swoją specjalność. Wynika to po prostu z nadal pokutującej mniejszej atrakcyjności pracy na oddziałach neurologicznych. Nie dlatego, że jest to nieciekawe czy mało ambitne, wręcz odwrotnie, ale przeciążenie pracą jest ogromne i jest bardzo kiepsko wyceniane w naszych systemach wyceny procedur, co prowadzi do często strat, zadłużenia dla wielu oddziałów, więc też siłą rzeczy możliwość zatrudnienia spada i tu mamy podwójne przyczyny, że tej kadry brakuje.
Te e-konsultacje, o których pan profesor mówił, one odbywają się na żywo, a więc w Lublinie siedzi konsylium, a gdzieś po drugiej stronie jest pacjent.
Dwa zespoły są po drugich stronach łącza i mamy oczywiście możliwość zaproszenia pacjenta, który będzie mógł być zbadany. No, może rozmawiać, czyli włączyć się w wyjaśnienie swojego problemu. No i tym samym możemy przesyłać dane diagnostyczne, co też bardzo ułatwia nam tutaj funkcjonowanie.
Panie profesorze, to może nie do końca pytanie jest do lekarza, ale takiemu oddziałowi jak w Lublinie, w SPSK4 specjalistycznemu, mam takie wrażenie, dużo łatwiej pozyskać jest sprzęt specjalistyczny, nawet elektroniczny czy internetowy, niż zdecydowanie mniejszym jednostkom na terenie województwa. A one przecież też muszą mieć to bezpieczeństwo elektroniczne zapewnione.
Na szczęście są na to rozwiązania. Właśnie serwer znajduje się w naszym szpitalu. To uzyskaliśmy to w ramach grantu takiego naukowego. A rzeczywiście zaletą jest, że ten oddział w danym miejscu może posłużyć się po prostu komputerem, który ma wbudowaną kamerę i to wystarczy, dlatego że to polega tylko na wgraniu aplikacji darmowej, która będzie mogła uczynić kompatybilność z naszym systemem. No i wtedy wszystko gra, także nie musi to wiązać się z dodatkowym kosztem dla tych oddziałów.
Czy to jest rozwiązanie tylko w przestrzeni województwa lubelskiego, czy będzie to rozszerzane na całą Polskę, Europę, świat?
Traktujemy to jako pilotaż. Chcemy właśnie wykazać, że ma to sens i jest przydatne i mamy ambicje pochwalić się tym na arenie krajowej, żeby zachęcić innych i może wprowadzić to do naszej takiej praktyki systemowej, przekonać na przykład Ministerstwo Zdrowia czy NFZ, że ma to głęboki sens.
Panie profesorze, to trochę teraz o chorobach diagnostyce, która może być realizowana drogą elektroniczną, bo pewnie to, co w pierwszej myśli przychodziłoby nam do głowy, no to udary. Czy to niedokrwienne, czy krwotoczne. Ale te mam takie znowu wrażenie, jako laik, dość łatwo jest zdiagnozować. A więc czy ten system będzie sprawdzał się li tylko w udarach, czy zakres jest zdecydowanie szerszy?
A no właśnie, tu poruszył pan redaktor bardzo ważną rzecz. No wiadomo, udary to jest choroba nagła, więc tutaj nie będziemy, w sensie, owszem, jest to dość choroba, którą od razu podejrzewamy, chociaż jak się okazuje, też bywa dość taka trudna do rozpoznania, szczególnie dla osób właśnie nie będących lekarzami, więc o tym marzymy, żeby w przyszłości rozwinąć ten system. Tu był to opisany projekt, który nadal czeka na realizację. Do tego trzeba sieciować oddziały, ale już poprzez światłowody i bezpiecznie przesyłać duże pakiety danych diagnostycznych między oddziałami. To, o czym dzisiaj mówimy, te e-konsylia, bardziej adresowane jest do sytuacji chorobowych takich, powiedzmy, mniej dramatycznie przebiegających, kiedy możemy się umówić na konsylium i wymieniać te informacje, a dany pacjent już leży w oddziale, więc rzeczywiście jest to częściowe zaspokojenie naszych tu planów i potrzeb, A ta druga część, którą wspomnieliśmy właśnie przy udarach, to jest super ambitne i nadal aktualne. No, uzyskaliśmy przed pandemią duże wsparcie pana wojewody, który się zainteresował takim projektem i mam nadzieję, że będzie możliwe jego wdrożenie, bo tu już trzeba wysiłku administracyjnego i logistycznego i technologicznego właśnie poprzez łączenie szpitali w sieć. Jest to nadal temat aktualny.
Powiedzieliśmy o udarze, ale udar to nie jedyne schorzenie neurologiczne, w którym z pomocą mogą przyjść te najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Tutaj myślimy cały czas o tym połączeniu internetowym, o telemedycynie. Miastenia, choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane to też tylko wierzchołek góry lodowej, ale na pewno w tych wypadkach czterech, o których wspomniałem, w tych czterech chorobach, te łącza mogą odnieść niemały skutek, niemały pożytek.
Dlatego, że wiele tych chorób przebiega nietypowo. Mogą być dodatkowe objawy albo choroby współistniejące. Wtedy obraz kliniczny jest trudny do zinterpretowania. I żeby oszczędzić właśnie trudu pacjentów i jakiegoś narażenia też na chociażby ekspozycję, na infekcję, no to bezpieczniej jest utrzymać ich w miejscu, gdzie już są. No i oczywiście wszystkie te choroby mogą być diagnozowane na odległość, jeżeli właśnie przeprowadzimy właściwe badania i skompletujemy wyniki na taką konsultację, na takie konsylium.
To pozwoli pan, że takie małe konsylium teraz sobie tutaj zaimprowizujemy. Miastenia grewis, jedna z rzadkich chorób neurologicznych, ale jednak spotykanych, około 3 tysięcy Polaków dotyka.
Tak, to znaczy ich jest nawet więcej. Może to być wręcz powyżej 10 tysięcy w Polsce.
Niezdiagnozowani?
No, jest to choroba, która przyrasta też z wiekiem, czyli wiele osób na przykład rzeczywiście może mieć objawy bardzo subtelne i nie wiedzieć w ogóle o tym, że ta choroba jest, a nagle się zamanifestuje ostro, bo na przykład przebywamy jakąś infekcję. Rzeczywiście jest duża groźba nawet w kontekście COVID-19, że może nasilać objawy miastenii, a nawet generować de novo, po prostu sprowokować takie objawy na tle już istniejącej predyspozycji do choroby.
Bo tutaj mówimy przy okazji miastenii o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Tak, miastenia gravis jest to choroba autoimmunologiczna, czyli powstają przeciwciała, które zatykają, uszkadzają receptory ważne dla transmisji nerwowo-mięśniowej. Jest ważny przekaźnik acetylocholina, która jest niezbędna, abyśmy mogli wykonywać czynności ruchowe. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w receptorach właśnie dla tego przekaźnika, niestety następuje męczliwość. Tracimy siłę w kończynach, opadają powieki, dwoi się w oczach, występują problemy z połykaniem, a w skrajnych przypadkach nawet oddychaniem i wtedy jest kryzys.
To słowo jeszcze o miastenii to związane jest z grasicą, która powinna zanikać w pewnym wieku, ale u osób dotkniętych tą chorobą z niewiadomych przyczyn nie zanikła.
Tak, to znaczy gravis tu w tym przypadku oznacza ciężka, nie? Czyli miastenia ciężka, rzekomo poraźna, tak to po polsku nazywamy, a rzeczywiście grasica jest kluczowym organem, ona powinna zaniknąć, ale pozostaje często w szczątkowej formie. Też niestety może być transformacja nowotworowa w grasiczaka i wtedy mamy większy problem.
Jak tutaj może sprawdzać się właśnie to połączenie internetowe?
No więc wyobraźmy sobie, że taki pacjent trafił do oddziału X oddalonego 100 ponad kilometrów i rzeczywiście ta choroba może dawać problemy w zdiagnozowaniu. Występują zaburzenia oddechowe, zaburzenia mowy czy właśnie połykania. No i po zrobieniu badań podstawowych nadal są wątpliwości, czy to ta choroba, czy nie. Więc łącząc się, oglądając obraz kliniczny, po prostu rozmawiając z pacjentem, ale też przeglądając na odległość wyniki badań, już będziemy mogli to sprecyzować.
A w przypadku choroby Parkinsona bądź Alzheimera?
To samo. Pamiętajmy, że choroba Parkinsona ma wiele podtypów, my to nazywamy atypowe przypadki, czyli ogólnie określa się to jako zespół parkinsonowski, a choroba Parkinsona jest tym klasycznym przykładem choroby. No i na przykład jest brak reakcji na leczenie. Są objawy zaawansowane, ale bez wpływu leków. No i wtedy są problemy, jak to rozpoznać. Rzeczywiście służymy radą, pomocą. Mamy wykwalifikowane zespoły. W związku z tym możemy porozmawiać z kolegami z innych placówek.
Panie profesorze, rozmowa to jedno, no ale potem tych pacjentów trzeba, po zdiagnozowaniu oczywiście, leczyć. Czy inne ośrodki, te 16 czy 18, jak już powiedzieliśmy, w regionie są przygotowane na to, żeby pacjenta prawidłowo po tym zdiagnozowaniu dalej leczyć?
Jak najbardziej. Są to wyspecjalizowane placówki z dobrą kadrą, może nie zawsze wystarczającą. I oczywiście z definicji